23 list starego diabła do młodego. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serce i zapal duchowi swojej miłości. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie. Módlmy się, niech łaska Ducha Świętego napełni nasze serca swoją łaską, swoim światem, abyśmy poznawali to, co prawe i za tym wiernie podążali przez Chrystusa, Pana naszego.
Mój drogi Piołunie, przez to dziewczę i jej odrażającą rodzinę pacjent poznaje z każdym dniem coraz więcej chrześcijan. I to niestety chrześcijan naprawdę inteligentnych. Skutkiem tego przez dłuższy czas nie będziemy mogli usunąć z jego życia uduchowienia. Z tym musimy się pogodzić. Wobec tego jednak trzeba się starać popsuć za wszelką cenę to uduchowienie. Bez wątpienia ćwiczyłeś nieraz na piekielnym poligonie przekształcanie się w anioła światłości. Obecnie nadeszła najwłaściwsza pora, by próbę tę podjąć w obliczu nieprzyjaciela. Świat i ciało zawiodły nas. Pozostaje trzecia siła. A sukces tego trzeciego rodzaju jest najwspanialszy ze wszystkich. Zrujnowany wewnętrznie święty faryzeusz, inkwizytor lub magik dostarcza piekłu o wiele więcej korzyści i rozrywki niż pospolity tyran lub rozpustnik. Biorąc pod uwagę krąg nowych przyjaciół Twego pacjenta, dochodzę do przekonania, iż najszczęśliwszym punktem do podjęcia ataku byłyby zagadnienia z pogranicza teologii i polityki. Kilku z jego nowych przyjaciół jest bardzo czułych na punkcie społecznych konsekwencji religii. Sama w sobie jest to rzecz zła. Można to wykorzystać jednak na dobre. Zwróć uwagę na fakt, że znaczna część pisarzy chrześcijańskich o nastawieniu politycznym sądzi, iż chrześcijaństwo jest w bardzo wczesnym stadium rozwoju. Już w bardzo wczesnym stadium rozwoju zaczęło zbaczać z drogi i oddalać się od doktryny swego założyciela. Obecnie nadszedł czas, byśmy tę ideę raz jeszcze spożytkowali jako podnietę do ponownego wskrzeszenia koncepcji historycznego Jezusa, którego należy szukać na drodze odrzucenia późniejszych naleciałości i przekręceń, a następnie przeciwstawić całej chrześcijańskiej tradycji. W ostatniej generacji forsowaliśmy konstrukcję tezy o historycznym Jezusie w duchu liberalnego humanitaryzmu. Obecnie formujemy nowego historycznego Jezusa skonstruowanego według idei marksistowskich, katastroficznych i rewolucyjnych. Korzyści z tych konstrukcji, które zamierzamy zmienić mniej więcej co lat 30, są wielorakie. Przede wszystkim kierują one ludzką pobożność ku czemuś, co w rzeczywistości nie istnieje, ponieważ każdy historyczny Jezus jest niehistoryczny. Dokumenty tyczące postaci Jezusa mówią to, co mówią i nic nie można do nich dodać. Dlatego każdy nowy historyczny Jezus musi z nich być wydobyty przez pomniejszanie i przemilczanie w jednym punkcie, a wyolbrzymianie w innym i przez ten rodzaj domyślania się trafnego, to przymiotnik, którego uczymy ludzi używać w tym miejscu, za które normalnie nikt nie dałby grosza, lecz który wystarcza, aby co roku wyprodukować i rzucić na półki księgarskie galerie nowych Napoleonów, Szekspirów i Swiftów. Powtórę, wszelkie tego rodzaju konstrukcje upatrują doniosłość posłannictwa historycznego Jezusa w jakiejś osobliwej teorii, którą On, wedle ich przekonania, miał głosić. Ma On być wielkim człowiekiem w nowoczesnym tego słowa znaczeniu, przedstawicielem skrajnie ekscentrycznego kierunku myślowego, oferującym jakieś panaceum. W ten sposób odwracamy uwagę ludzi od tego, kim On w rzeczywistości jest i od tego, czego dokonał. Najpierw czynimy zeń wyłącznie nauczyciela, by następnie zataić całkowitą zgodę między jego nauką a nauczaniem wszystkich innych autorytetów moralnych. Nie możemy bowiem nigdy dopuścić do tego, by ludzie zauważyli, że wszelkich wielkich moralistów zsyła nieprzyjaciel nie po to, by ludziom uświadamiali rzeczy nowe, lecz by im przypominali i podawali w sposób bardziej zrozumiały pierwotne zasady moralne, nudne i oklepane, i by to czynili na przekór nam, którzy je ustawicznie zatajamy i spychamy w niepamięć. My produkujemy sofistów. On wskrzesza Sokratesa, by im przeciwdziałał. Trzecim naszym celem jest zniszczyć przez tego rodzaju konstrukcję zdrową pobożność. Realnej obecności nieprzyjaciela, doświadczanej przez ludzi w modlitwie i sakramentach, my przeciwstawiamy tylko jakąś prawdopodobną, daleką, mglistą i tajemniczą postać kogoś, kto mówił osobliwym językiem i zmarł dawno temu. Taka postać nie może już być przedmiotem religijnej czci. Zamiast Stwórcy wielbionego przez stworzenia mamy tylko lidera obwołanego przez nowych zwolenników, a wreszcie nieprzeciętny charakter uznany przez rozsądnego historyka. Po czwarte, wreszcie tego rodzaju religia, oprócz tego, że jest niehistoryczna w tym, co sądzi o Jezusie, jest jeszcze fałszowaniem historii w innym sensie. Historyczne studium biografii Jezusa tylko jako biografii nie doprowadziło jeszcze do obozu nieprzyjaciela ani jednego narodu, a z jednostek tylko nieliczne. W rzeczywistości materiały historyczne do pełnej biografii Jezusa są dla ludzi niedostępne. Najwcześniejsi wyznawcy nawracali się przez jedyny fakt historyczny – zmartwychwstanie i przez jedyną prawdę teologiczną – odkupienie, skierowaną przeciwko grzechowi, który u nich już wcześniej istniał. Grzechowi nie przeciwko jakiemuś nowemu nakazowi mody w zakresie kostiumów maskowych wprowadzonemu przez jakiegoś wielkiego człowieka, lecz przeciwko staremu, oklepanemu i powszechnemu prawu moralności, którego ich nauczyły matki i niańki. Ewangelie zjawiają się później i zostały napisane nie po to, by nawracać chrześcijan, lecz by budować dobrym przykładem już nawróconych. Historyczny Jezus zatem, jakkolwiek mógłby się wydawać w poszczególnym wypadku dla nas niebezpieczny, powinien być zawsze przez nas popierany. Jeśli chodzi o ogólny związek pomiędzy chrześcijaństwem a polityką, pozycja nasza jest bardziej delikatna. Z pewnością nie chcemy, aby chrześcijaństwo oddziaływało na życie polityczne ludzkości, ponieważ utworzenie czegoś w rodzaju prawdziwie sprawiedliwego społeczeństwa byłoby poważną klęską. Z drugiej strony trzeba nam, i to bardzo, tak urobić ludzi, by traktowali chrześcijaństwo i religię jako środek. Najlepiej oczywiście jako środek dla kariery życiowej, Lecz jeśli to się nie uda, jako środek do czegokolwiek, choćby nawet do osiągnięcia sprawiedliwości społecznej, cała rzecz polega na tym, ażeby najpierw skłonić człowieka, by cenił sprawiedliwość społeczną jako sprawę, której domaga się nieprzyjaciel. Następnie zaś doprowadzić jego umysł do takiego stanu, w którym zacznie cenić chrześcijaństwo tylko dlatego, że może ono wytworzyć społeczną sprawiedliwość. Nieprzyjacielem bowiem i jego prawdą nie można się posłużyć jako środkiem do celu. Ludzie lub narody, które uważają, iż można uaktywnić i zdynamizować wiarę po to, by następnie uczynić z niej narzędzie do stworzenia wzorowego społeczeństwa, mogliby z równym powodzeniem uważać, że drogi do nieba można by użyć jako krótszej drogi do pobliskiej apteki. Na szczęście stosunkowo łatwo udaje się zwabić ludzi w ten ślepy zaułek. Dopiero co znalazłem u pewnego chrześcijańskiego pisarza ustęp, w którym zaleca on swą własną wersję chrześcijaństwa, twierdząc, iż jedynie taka wiara może przetrwać śmierć starych kultur i narodziny nowych cywilizacji. Czy widzisz tę szczelinę? Wierz w to nie dlatego, że to jest prawda, lecz dla jakiegokolwiek innego powodu. Oto na czym polega gra. Twój kochający stryj Krętacz.
Więc najpierw streszczenie. Otóż ten nasz pacjent, który się nawrócił i którego nie dało się odciągnąć poprzez modne kościoły, nie udało się odciągnąć poprzez smakoszostwo, różnego rodzaju diety, zdrową żywność i tak dalej. W dodatku jeszcze poznał autentycznie wierzącą dziewczynę, wszedł w autentycznie chrześcijańską rodzinę i to rodzi dla demona szczególny problem i teraz zastanawia się, co z takim fantem zrobić. Do kogo się odwoła? O kogo prosi pomoc? Demon poprosi o pomoc zrujnowanego wewnętrznie świętego, faryzeusza, inkwizytora lub jakiegoś magika. Po co? Otóż po to, żeby ci ludzie stworzyli w tym wypadku, to jest podane, tak zwanego Jezusa historycznego. Pamiętam, że było to pisane w latach 40. Natomiast ta tutaj zapowiedź, żeby później stworzyć Jezusa skonstruowanego według idei marksistowskich, rewolucyjnych, to wiemy, że miało to miejsce w ramach tak zwanej teologii wyzwolenia. Dalej jakby już nie sięga Louis, niemniej on tutaj podaje, co da tego typu stworzenie Jezusa historycznego. Przede wszystkim sprowadzi się go do nauczyciela. Nie po to, żeby przypominał tradycyjną naukę, ale żeby otwierał coś nowego. Następnie żeby wprowadzić w jakieś ogólne doświadczenie tego Jezusa, bardzo takie mgliste, gdzie ono będzie ukryte za jakimś szczególnym językiem, ale kosztem autentycznej modlitwy i kosztem życia sakramentalnego. No i taka propozycja jest dosyć skuteczna. Pozostaje jeszcze kwestia relacji do katolicyzmu, do świata. I tu też są bardzo cenne takie wskazania, że właśnie powinno się pracować, czyli to bym powiedzieć, tak pracować nad danym pacjentem, żeby doprowadzić jego umysł do takiego stanu, w którym zacznie znieść chrześcijaństwo tylko dlatego, że może ono wytworzyć społeczną sprawiedliwość. A więc, że bardzo ważna jest kwestia sprawiedliwości społecznej i o ile chrześcijaństwo, czy katolicyzm to podejmuje, no to jest cenne i ma swoje znaczenie. I teraz przechodzę do takiego tematu bardzo trudnego, bardzo kontrowersyjnego. Niektórzy tutaj mogą się czuć obrażeni. Chodzi o to, że ja odwołam się do pytania. Kto jest za inspiracją takich książek, na przykład jak Uniwersalny Chrystus Rola? Kto jest za taką inspiracją? Jaki anioł? I wiem, że to jest bardzo takie wrażliwe, bo wiem, że wiele osób to czyta. Książki zakonne czytają, księża czytają, są zachwyceni. W Tygodniku Powszechnym była taka w ogóle sesja czytania rozdział po rozdziale z komentarzem teologicznym i tak dalej. Otóż, nie chodząc w szczegóły, rzeczywiście ten uniwersalny Chrystus spełnia to, co pisze Luis. Mówi tak. Jest pewien pisarz, który jedynie taka wiara może przetrwać śmierć starych kultur i narodziny nowych cywilizacji. Taka wiara, którą podaje Rohr, można powiedzieć. I co on proponuje? Zwróćmy uwagę tylko na wybrane aspekty. Pierwsze to jest kwestia osoby Jezusa Chrystusa. Rohr rozdziela Jezusa od Chrystusa. Chrystus dla niego przejawia się przez wszystko, całe stworzenie, w tym czasie i w historii, zaś Jezus, ten historyczny, jest tylko cząstkowym przejawem Chrystusa. Cząstkowym. Jest to niezgodne z tym, co mamy chociażby w 466 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Czytamy. Herezja nestoriańska widziała w Chrystusie osobę ludzką połączoną z osobą boską Syna Bożego. Przeciwstawiając się tej herezji, święty Cyryl Aleksandryjski i III Sobór Powszechny w Efezie w 431 roku uznali, że Słowo, jednocząc się przez unię hipostatyczną z ciałem ożywionym duszą rozumną, stało się człowiekiem. Człowieczeństwo Chrystusa nie ma innego podmiotu niż boska osoba Jezusa Chrystusa, który przyjął je i uczynił swoim od chwili swego poczęcia. Na tej podstawie Sobór Efeski ogłosił, że Maria stała się prawdziwie Matką Bożą przez ludzkie poczęcie Syna Bożego w swym łonie. nazywasz ją Matką Bożą nie dlatego, że Słowo Boże wzięło od niej swoją boską naturę, ale dlatego, że narodziło się z niej święte ciało obdarzone duszą rozumną, z którym Słowo zjednoczone hipostatycznie narodziło, jak się mówi, według ciała. Więc tutaj bardzo ważna kwestia dotycząca osoby Jezusa Chrystusa, która jest niezgodna z nauką Kościoła. Następnie sprawa zmartwychwstania Jezusa. Otóż według Rora w momencie zmartwychwstania ciało Jezusa przekształciło się w światło i jakby rozpłynęło się w bóstwie. Natomiast wiemy, że to człowieczeństwo Jezusa w innej formie, ale po zmartwychwstaniu zostało zachowane. Mamy tutaj dwa punkty z katechizmu. 645, 646. Jezus zmartwychwstały nawiązuje z uczniami bezpośredni kontakt przez dotyk i wspólny posiłek. Zaprasza ich w ten sposób do uznania, że nie jest duchem, ale przede wszystkim do stwierdzenia, że zmartwychwstałe ciało, w którym się im ukazuje, jest tym samym ciałem, które zostało umęczone i ukrzyżowane, ponieważ nosi on jeszcze ślady swojej męki. To autentyczne i rzeczywiste ciało posiada jednak równocześnie nowe właściwości ciała uwielbionego. Nie sytuuje się ono już w czasie i przestrzeni, ale może obecnić się na swój sposób, gdzie i kiedy chce, ponieważ jego człowieczeństwo nie może być związane z ziemią i należy wyłącznie do boskiego panowania Ojca. Z tego powodu Jezus zmartwychwstał jest całkowicie wolny w wyborze form ukazywania się w postaci ogrodnika lub innej postaci, niż ta jako znali uczniowie, by w ten sposób wzbudzić ich wiarę. Zmartwychwstanie Chrystusa nie było powrotem do życia ziemskiego, jak to miało miejsce w przypadku wskrzeszeń, które dokonał Jezus przed Paschą. Córka Jaira, młodzieńca z Nain, Łazarza. Te fakty były wydarzeniami cudownymi, ale osoby cudownie wskrzeszone mocą Jezusa powróciły do zwyczajnego życia ziemskiego. W pewnej chwili znów umrą. Zmartwychwstanie Chrystusa jest istotowo różne. W swoim zmartwychwstaniu, zmartwychwstałym ciele Jezus przechodzi ze stanu śmierci do innego życia poza czasem, przestrzenią. Ciało Jezusa zostaje w zmartwychwstaniu napełnione mocą Ducha Świętego. Uczestniczy On w boskim życiu, w stanie chwały, także święty Paweł może powiedzieć o Chrystusie, że jest człowiekiem niebieskim. I tutaj bardzo ważny punkt dotyczący do podstaw naszej wiary. U Rora jest to inaczej, niezgodne z katechizmem. Trzecia sprawa to jest świadomość Jezusa. To jest taki temat bardzo delikatny, bardzo złożony. Otóż Ror twierdzi, że Jezus poznał swoją tożsamość dopiero po zmartwychwstaniu. Ale to przeczy chociażby wielu fragmentom Pisma Świętego, chociażby z Ewangelii w Duchu Świętego Jana. Jan 8,58. Zanim Abraham stał się ja jestem. Czy godzina Jezusa jest, prawda? Jest, kto widzi mnie, widzi Ojca i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o katechizm, to mamy też przynajmniej dwa punkty. Apolinary z Laodycei przyjmował, że w Chrystusie Słowo zastąpiło duszę lub ducha. Przeciw temu błędowi Kościół wyznał, że wieczny Syn przyjął także rozumną duszę ludzką. Dusza ludzka, którą przyjął Syn Boży, jest wyposażona w prawdziwe ludzkie poznanie. Jako takie nie mogło być ono nieograniczone. Realizowało się w warunkach historycznych jego istnienia w czasie i przestrzeni. Dlatego Syn Boży, stając się człowiekiem, mógł wzrastać w mądrości, w latach i w łasce, a także zdobywać wiadomości o tym, czego będąc człowiekiem trzeba uczyć się w sposób doświadczalny. Odpowiadało to rzeczywistości Jego dobrowolnego uniżenia w postaci sługi. Równocześnie jednak to prawdziwe ludzkie poznanie Syna Bożego wyrażało boskie życie osoby. Ludzka natura Syna Bożego nie sama przez się, ale przez swoje zjednoczenie ze Słowem poznawała i ukazywała w sobie wszystko, co przysługuje Bogu, a więc ma też świadomość Boga. Przede wszystkim odnosi się to do wewnętrznego, bezpośredniego poznania Ojca przez Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Syn ujawniał także w swoim ludzkim poznaniu boską zdolność przenikania myśli ukrytych w ludzkim sercu. Na mocy zjednoczenia z boską mądrością w osobie Słowa wcielonego ludzkie powstanie Chrystusa w pełni uczestniczyło w znajomości wiecznych zamysłów, które przyszedł objawić. Jezus prawie stwierdza, że nie zna tych zamysłów, ale w innym miejscu wyjaśnia, że nie otrzymał polecenia, aby to objawić. A więc to bardzo takie trudne zagadnienie chrystologiczne dotyczące świadomości Jezusa, ale to, co Rol twierdzi, nie jest zgodne z nauką Kościoła. Oczywiście jest to zawsze pewna tajemnica, ale nie tak, jak to ukazuje Rol. Następnie bardzo ważna kwestia rozróżnienia natury i łaski. Otóż Rohr utożsamia naturę z Chrystusem. Cały świat utożsamia z Chrystusem. Łaska jest takim naturalnym strumieniem miłości. Wiara jest naszą naturą. Łaska wpleciona w naturę i tak dalej. Wiemy, że łaska buduje tę naturę. Jest rozróżnienie bardzo ostre między łaską i naturą. I tutaj mamy definicję łaski z Katechizmu Kościoła Katolickiego. Łaska jest przychylnością darmową, pomocą udzieloną nam przez Boga, byśmy odpowiedzieli na Jego wezwanie, stali się dziećmi Bożymi, przybranymi synami, uczestnikami natury Bożej, życia wiecznego. I tak dalej. Łaska jest wewnętrznym uzdolnieniem, które człowiek otrzymuje od Boga, aby mógł wejść w relację z Nim. Natomiast nie jest tak, że jest od razu Nim obdarzony. I jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna, sprawa grzechu. Dla Rohra grzech jest takim, powiedzmy, my po prostu jesteśmy zjednoczeni z Jezusem, jesteśmy jedną naturą. I grzech jako taki to jest przede wszystkim brak świadomości. Brak świadomości. Czyli grzech jest takim oddzieleniem mentalnym. Trzeba sobie tylko uświadomić jedność z Bogiem. I że jesteśmy zaakceptowani. Tylko o to chodzi. Więc trochę takie kartezjańskie. Tak? Myślę, więc jestem. Myślę, więc jestem w stanie łaski, tak to odczuwam, tak to przeżywam i już więcej nie trzeba. Natomiast Katechizm Kościoła Katolickiego. Święty Paweł, życie w grzechu albo życie w cnocie, w nieprawości lub w prawości, owszem, tak, więc mamy tak, katechizm, przepraszam. Grzech jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu, jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność. Został określony jako słowo, czyn lub pragnienie przeciwne prawu wiecznemu. Grzech śmiertelny niszczy miłość w sercu człowieka wskutek poważnego wykroczenia przeciw prawu Bożemu, podsuwając człowiekowi dobro niższe, odwraca od Boga, który jest celem ostatecznym i szczęściem. Grzech powszedni pozwala trwać w miłości, chociaż się obraża i rani. Aby grzech był śmiertelny, są konieczne jednocześnie trzy warunki. Grzechem śmiertelnym jest ten, który dotyczy materii poważnej, który na to został popełniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą. To są tylko takie zbrane punkty, które jeżeli uważamy się za katolików i jeżeli co niedziela wyznajemy credo katolickie, to i odnawiamy przysięgę chrzcielną i wyrzekamy się demona w czasie soboty wielkanocnej, soboty, Wielkiej Soboty, no to raczej z rorem nie powinno być nam po drodze. Oczywiście on właśnie, tak jak to pisze właśnie stary diabeł, jedynie jest autą, który uważa, że jedynie taka wiara może przetrwać śmierć starych kultur i narodziny nowych cywilizacji. Że jego, to, co proponuje, książka pięknie napisana, wyzwala człowieka z tej formaliny zepsutego kościoła i daje wolność, świeżość i tak dalej. I pytanie, przez kogo jest posłany? Przez kogo jest preferowany? Przez kogo jest zalecany? Oczywiście, mówię, pisze atrakcyjnie, daje pewną diagnozę, bo problemy są, są poważne problemy, daje pewną diagnozę, ale czy o taką diagnozę chodzi? Pokrótce spróbujmy tylko odwołać się do głównie świętej Teresy od Jezusa w tych newralgicznych punktach, o których tutaj mówimy. Odnośnie osoby Jezusa Chrystusa, tego rozdzielenia Jezusa od Chrystusa. Otóż ta świętej Teresy nie można oddzielać człowieczeństwa od bóstwa Jezusa Chrystusa. To było jej osobistym dramatem, że w pewnym momencie za lekturą pewnych także franciszkańskich właśnie autorów, uznała, że na modlitwie trzeba się skupić tylko na bóstwie, a człowieczeństwo trzeba zostawić. I to dla niej było doświadczeniem tak bolesnym, że ona do tego wraca. Pisze najpierw o tym w 22 rozdziale Księgi Mojego Życia i po 12 latach, kiedy będzie pisała Sanek Wewnętrzny, powraca do tego w 6 mieszkaniach, w 7 rozdziale. To są punkty tam 4-15. I bardzo ubolewa nad tym, że coś takiego w jej życiu miało miejsce. No potem też miała te widzenia, o których też będzie pisała. Widzenia człowieczeństwa, widzenie bóstwa Jezusa. O tym będzie pisała w Księdze Mego Życia. Potem będzie pisała jeszcze w 8, 9 rozdziale 6 mieszkań na ten temat. I też jest takie bardzo charakterystyczne, że to widzenie na przykład Jezusa jako Boga ma w uroczystość czy wspomnienie świętego Piotra, natomiast widzenie Jezusa jako człowieka ma w uroczystość świętego Pawła. To też nie jest przypadkowe. Dodatkowo jeszcze ten rozdział, 28 rozdział z Księgi Mego Życia, gdzie ona ma, opisuje to swoje widzenie człowieczeństwa Jezusa, został wykorzystany przez Garcia Morente. Garcia Morente to był taki filozof wychowany w duchu oświecenia. Był tłumaczem Kanta, był człowiekiem niewierzącym i w czasie wojny domowej przebywał w Paryżu i miał tam widzenie człowieczeństwa Jezusa. I żeby on, jako bardzo wybitny teolog, bardzo wybitny filozof, żeby zrozumieć to swoje doświadczenie, odwołał się do jednego z rozdziałów Księgi Mowy Życia Świętej Teresy i sam jako filozof opisał, co to znaczy. Więc w przypadku Świętej Teresy mamy naprawdę bardzo dużo takiego życiowego i doświadczenia, i opisu na temat, że tych rzeczy nie można rozdzielać. Poza tym, zwróćmy uwagę, że Święta Teresa te swoje doświadczenia, ona poddaje ocenie Kościoła. I ta ocena czasami trwała bardzo długo i w ramach tej oceny doświadczała nawet różnych upokorzeń. Ale głównymi tymi teologami, którzy to oceniali, to byli ci teolodzy, którzy tworzyli Sobór Trydencki, byli postanowili, powiedzmy, całe zaplecze teologiczne, tworzyli w dużej mierze teologowie pochodzący z Hiszpanii. Niektórzy z nich byli bezpośrednio spowiednikami Świętej Teresy. Natomiast Urora, kto jego doświadczenie oceni, prawda? Na pogłębiarce była dyskusja na ten temat i właśnie prowadzący to pewnie sobie to kwestionowała, mówił, ale ty nie masz tego doświadczenia. A jakie doświadczenie ma Ror? Kto go stwierdził? Kto sprawdził? Więc tutaj warto zdać z tego sprawę. No a poza tym w Karmelu inna rzecz bardzo głęboko przeżywa się właśnie święta Bożego Narodzenia jako taki wyraz wiary w Jego wcieleniu. Druga sprawa to kwestia zmartwychwstania. Więc tu też mamy te doświadczenia świętej Teresy, widzeń różnych Jezusa zmartwychwstałego. Jest to zawsze Jezus ze śladami ran. Najbardziej takie to jest widoczne w tych obrazach, dwóch obrazach, które próbują to jej doświadczenie wyrazić. To są obrazy z Toledo i obrazy z Burgos. Niektórzy ten obraz z Burgos też widzieli. Bardzo piękny obraz. I oczywiście jest to zawsze dla Teresy Jezus jako człowiek i Bóg, Jezus zmartwychwstały. Nie ma tutaj jakiegoś tam rozdzielenia w tym momencie. Kolejna sprawa to ta kwestia tej świadomości Jezusa. To akurat tych tematów za bardzo Teresa nie wchodziła, więcej to jest u Jana to ten temat, ale w każdym bądź razie ten Jezus miał świadomość, że jest Bogiem. Teresa tego, to gdzieś tam jest to wyrażone. Następnie kwestia rozróżnienia natury i łaski. Otóż Święta Teresa ma głęboką świadomość, w jakim stanie jest natura ludzka i czym jest łaska. Dlatego też pokazuje cały taki skomplikowany proces odbudowy, odnowy ludzkiej natury poprzez łaskę. Między innymi o tym pisze najbardziej w taki sposób detaliczny w Zamku Wewnętrznym, kiedy pokazuje tę wewnętrzną wędrówkę człowieka. To nie jest jakaś taka wędrówka turystyczna, to jest wędrówka krajoznawcza. Jest to przede wszystkim wędrówka, w ramach której człowiek coraz bardziej poddaje się łasce Jezusa. Jego natura człowieka jest poddana łasce. Podobny proces, bardzo bolesny, zresztą pokazuje to święty Jan od Krzyża w drodze na górę Karmel w nocy ciemnej. Cała ta nauka o nocy ciemnej, więc gdzie pokazuje, że natura ludzka jest dotknięta grzechem, potrzebuje bardzo gruntownego oczyszczenia. I tego nie da się uniknąć, prawda? I tutaj przyjęcie tej łaski odnawiającej człowieka, to jest całym dla człowieka trudnym procesem. Nie jest to wcale takie łatwe. kwestia grzechu. Tutaj też mamy bardzo jasny przekaz u świętej Teresy, u Jana na temat grzechu. No, przede wszystkim u Teresy na temat grzechu. Mamy te opisy stanu łaski u Teresy, przepraszam, stanu człowieka. To jest najbardziej, te opisy są takie wstrząsające w Księdze Mego Życia w rozdziale 14, w których ona opisuje, że opisuje najpierw stan człowieka, który jest w stanie łaski, że dusza człowieka to jest takie wnętrze wypełnione lustrem i w tym lustrze odbija się Jezus Chrystus. Natomiast w momencie stanu grzechu, to można powiedzieć, to lustro jest zamazane w stanie grzechu ciężkiego. Jezus nie jest się w stanie odbijać w tym lustrze. Natomiast jeżeli jest w stanie herezji, to stan duchowy jeszcze jest gorszy, dlatego że to lustro jest rozbite na poszczególne kawałki. I to jest bardzo mądra taka to myśl świętej Teresy, dlatego że w tych poszczególnych kawałkach jakaś tam prawda o Jezusie jest obecna, prawda? Poza tym, oprócz tych opisów bardzo wstrząsających zamków z Księgi Mego Życia, święta Teresa także podaje te opisy stanów człowieka w stanie grzechu, no zwłaszcza w zamku wewnętrznym, w pierwszym rozdziale. I mówi, że to jest, no właśnie, że to jest cenna perła, czy cenny diament przykryty suknem albo smołą. I również też mówi o konsekwencjach takich moralnych dla człowieka, który jest w stanie grzechu. I między innymi powołuje się na opinię wybitnego teologa, który mówi, to co człowiek mógłby zrobić w stanie grzechu, a tego nie robi, a jeśli to robi, to i tak jeszcze jest za mało wobec tego, co mógłby robić. Więc zdaję sobie sprawę, że być może niektórym osobom zepsułem dobre samopoczucie, jakie mieli podczas lektury Rora. Natomiast sądzę, że jesteśmy już w takim wieku, nie zostało nam wiele czasu. Naprawdę nie ma sensu tracić czasu na książki, które nas wyprowadzają, odprowadzają od prawdziwej wiary. A nawet jeżeli za tymi książkami stoją wielkie jakieś takie autorytety, rzekome autorytety, to jednak trzeba mieć trochę własnego zdrowego rozumu i kierować się katechizmem Kościoła katolickiego, a też trzymać się naprawdę dobrych, sprawdzonych książek, dobrych, sprawdzonych autorów, które będą nas otwierały rzeczywiście na Jezusa, na drugich, na miłość do Kościoła. Nie odbywie takimi książkami są dzieła naszych świętych, ale też, powiedzmy sobie szczerze, nie jest tak, że nie brakuje w tej chwili dobrych autorów. Na pewno takim autorem jest niezapomniany Benedykt XVI, Jan Paweł II, czy ze współczesnych polskich teologów Jerzy Szynik. Więc to nie jest tak, że już nikogo nie mamy, nic nie mamy. Jest do kogo się odwołać. Natomiast no, trzeba być jednak bardzo krytycznym i zastanawiać się, czy aby właśnie autorzy przysłani, popularni, nie są na posługach swoistego anioła światłości, który nie jest światłością.